W Radiu RMF 24 będziemy teraz w ten majowy weekend rozmawiać o BookTalku. To jest TikTok o książkach dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, bo niewątpliwie wszyscy użytkownicy TikToka wiedzą, o czym mówię, ale nie wszyscy czytelnicy książek wiedzą, że BookTok istnieje. Razem ze mną Magdalena Adamus, Katus Gikus, pod takim pseudonimem znana w internecie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
A skąd ten Katus Gikus?
Katus Gikus jest bardzo niefortunnym pseudonimem, ponieważ około 70% moich obserwujących było w pewnym momencie przekonanych, że jest tam kaktus. Wzięło się to z mojej ogromnej miłości do kotów oraz do wszelko pojętej gikozy i popkultury generalnie, stąd ten gikus na końcu.
No i rzeczywiście o tej popkulturze dotyczącej przede wszystkim czytelnictwa i dotyczącej książek będziemy teraz rozmawiać. BookTok. My nie do końca może wszyscy wiemy, co to jest BookTok. Niewątpliwie o BookToku wiedzą i wydawcy, i sprzedawcy książek, bo to jest niesłychanie ważne zjawisko z dziedziny mediów społecznościowych. Czym jest BookTok i dla kogo jest BookTok?
BookTok jest przestrzenią wymiany myśli książkowej, która żyje na TikToku, jednej z największych platform społecznościowych w tym momencie, i jest to swoisty fenomen w świecie książek, dlatego że jego popularność w związku również z wybuchem pandemii przeszła wszelkie oczekiwania i w tym momencie można powiedzieć, że BookTok jako społeczność książkowa jest właściwie tą największą społecznością, która narzuca trendy...
Na całym TikToku?
Nie na całym TikToku, ale na całym rynku książkowym.
Do tego stopnia.
Ale, do tego stopnia.
A kto może, czy kto uczestniczy w tej społeczności BookTokowej? To jest społeczność specyficzna dla specyficznej grupy ludzi?
Przyjęło się twierdzić, i jest to oczywiście zgodne z prawdą, że na BookToku głównie są osoby młode. Mówimy o nastolatkach, o młodych, dorosłych.
Ja się czuję młody bardzo.
Więc zapraszamy na BookToka w takim razie.
Ale tak jak granica wieku to...
Nie ma granicy wieku. Rzecz w tym, że ja bym tego tak nie określała, dlatego że to od razu nam z góry narzuca pewne granice i odrzuca ludzi, którzy mogliby znaleźć na BookToku coś dla siebie. Ja na przykład targetowo, mając już 35 lat w tym momencie, nie wchodzę tak jakby w zakres tej docelowej grupy demograficznej, która na BookToku jest najbardziej liczna, co nie znaczy, że ja tam nie znajduję nic dla siebie i że tam nie działam. Ja również mam konto, jest tam mnóstwo osób starszych ode mnie, dlatego myślę, że ograniczanie tego tylko do jednej grupy wiekowej trochę...
Nie opowiada wszystkiego o BookToku.
Nie opowiada wszystkiego, a jednocześnie... Sami siebie w ten sposób ograniczamy, ponieważ odstraszamy w ten sposób ludzi, którzy mogliby tam znaleźć treści dla siebie, ale też równie dobrze mogliby zacząć tworzyć tam treści, żeby rozszerzać tą pulę zagadnień wokół książek, które na TikToku mogą się w ten sposób pojawiać.
To co tam jest, jeśli chodzi o książki? To są recenzje?
Ponieważ TikTok jest platformą, na której największą popularność zdobywają dosyć krótkie filmiki, tworzenie bardzo klasycznych recenzji w formie wideo jest tam nieco utrudnione, co nie znaczy, że niemożliwe. Ja się staram takie rzeczy robić, przez co trochę naginam te zasady najbardziej wiralowych filmów, które powinny być, umówmy się, odpowiednio krótkie, ale da się tam nagrywać filmiki, nawet takie, które mają do 10 minut. One niekoniecznie zdobywają aż taką popularność, ale są w ten sposób o wiele bardziej wnikliwe. Więc recenzje się tam też znajdują, ale klasyczny format BookTokowego filmu opiera się na czymś innym. Są to krótkie nagrania, w których szybko da się polecić jakąś listę książek powiązanych wspólnym elementem, na przykład wspólnym motywem, albo książki, które... pięć książek, które wywołały we mnie atak płaczu, pięć książek, które poprawiły mi humor.
A, czyli emocje i książki, bardziej w ten sposób, tak?
O, dokładnie. To jest... BookTok opiera się na emocjach, na bardzo emocjonalnym przekazie i na dzieleniu się tymi emocjami z innymi czytelnikami. To nie są bardzo wnikliwe wideo eseje, co nie znaczy, że takich się tam nie znajdzie, tylko to bardziej są krótsze filmiki, które dzielą się tymi emocjami i mają jak najbardziej poprzez to dzielenie się zachęcić innych czytelników do sięgnięcia po te same książki, nie tyle po to, żeby poznać tę samą historię, ale właśnie po to, żeby przeżyć te same emocje. Więc ta przestrzeń uczuciowa jest na BookToku niesamowicie ważna, ale też powiedziałabym, że w tym upatrywałabym sukcesu tej całej platformy i jego i jej trendsettingu w świecie książkowym, że ona właśnie wyjęła na pierwszy plan to, czego ludzie tak zazwyczaj się wstydzą, mówiąc o książkach. Mówiąc o książkach w takim tradycyjnym ujęciu, mamy wzbijać się na wyżyny naszego intelektu i analizować motywy i tak dalej, i tak dalej. A te emocje są drugorzędne. Tymczasem na BookTalku one są najważniejsze.
A ile ludzi w Polsce używa BookTalka?
O to już trzeba było zapytać chyba samego TikToka. Oni tam najwięcej wiedzą na ten temat.
Ale jak duża jest to społeczność? To są tysiące, czy to są już miliony, myśli pani?
Miliony użytkowników? Nie jestem pewna i po prostu nie chciałabym naszych słuchaczy wprowadzać w błąd. Wiem, że na pewno, jeżeli chodzi o liczbę filmików w Polsce, które tam powstają, na pewno można to liczyć w setkach tysięcy.
A jak wygląda sytuacja? Pani powiedziała, że to jest przede wszystkim zabawa, właśnie zabawa, czy to jest portal, czy to jest medium społecznościowe dla młodych ludzi, dla ludzi w jakim wieku? Do 25 roku życia?
Myślę, że...
Nawet młodszych?
Młodszych przede wszystkim. Wśród młodych odbiorców, wśród nastolatków TikTok jest najpopularniejszą platformą w tym momencie.
Czy BookTok kształtuje gusty literackie w Polsce młodego pokolenia?
Na pewno. Można powiedzieć, że BookTok w pewnym sensie dyktuje trendy i ustala to, co na listach bestsellerów jest najważniejsze.
A czyli wydawcy obserwują BookToka, żeby wiedzieć, co wydać, nawet do tego stopnia?
Tak. Po pierwsze, wydawcy obserwują BookToka po to, żeby ściągać do Polski książki, które trendują na anglojęzycznym BookToku. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ mnóstwo czytelników w Polsce znajduje te książki w pierwszej kolejności. Oni je znajdują jako pierwsi i dopiero później proponują wydawcom, robiąc wokół tych tytułów szum, żeby te książki zostały sprowadzone do Polski.
Fantastyczna robota dla wydawcy. Wydawca nic nie musi robić, tylko obserwować medium społecznościowe. A to jest przecież jego główna robota, żeby wynajdować gdzieś na zagranicznym rynku książki, które potem się dobrze sprzedadzą w polskich księgarniach.
No, powiedziałabym, że BookTok jest jednym z czynników, który może podpowiadać, w jaką stronę iść z propozycjami wydawniczymi. Na pewno to nie jest aż tak proste, że można w pełni zaufać tylko i wyłącznie użytkownikom TikToka w tym temacie. Ale na pewno jest to bardzo ważny czynnik w tym momencie, co też przekłada się na pewnego rodzaju zjawiska, które niekoniecznie uznałabym za pozytywne. Na przykład to, że użytkownicy BookToka między innymi, domagając się wydania pewnych książek w Polsce, nie chcą, żeby w jakiejkolwiek formie były one na polskim rynku zmieniane. Stąd mamy wysyp anglojęzycznych tytułów w księgarniach. Jeżeli teraz wejdzie się na przykład na listę bestsellerów Empiku, to w książkach kierowanych właśnie do tego młodszego czytelnika, czy to w romansach, czy to w obyczajówkach, czy to w komediach romantycznych, większość książek ma w tym momencie tytuły po angielsku.
Dlaczego?
Ponieważ pod takimi tytułami startowały za granicą. Ale to nie są tylko książki angielskie. W tym momencie bardzo dużo polskich książek pisanych przez polskie autorki, głównie romanse, erotyki, obyczajówki, są wydawane w Polsce już pod polskim tytułem. W Polsce pod angielskim tytułem i nie mają w ogóle polskiego tytułu.
Ale to świadczy o tym, że społeczność booktokowa jest dwujęzyczna.
Tak, z jednej strony tak. Z drugiej strony wiąże nam się to z kolejnym niesamowicie głośnym zjawiskiem na rynku książki, z popularnością Wattpada. Czyli takiej platformy, na której można publikować własne opowiadania i własne książki w odcinkach. I tam właśnie wszystkie tego rodzaju teksty mają z góry narzucone, znaczy nie z góry narzucone, taka jest moda, żeby nadawać im anglojęzyczne tytuły. Mało tego, większość z nich rozgrywa się w Ameryce.
Na ile pani zdaniem BookTok kształtuje gust literacki, to znaczy to, czego nie ma na BookToku, to ja w ogóle do tego nie będę sięgać. Wielu jest takich ludzi?
Tu znowu wracamy do tych różnych grup demograficznych. Na pewno nie jest tak, że jeżeli książka nie istnieje na BookToku, to nie ma w ogóle szans na popularność, ale istniejąc w tamtym miejscu, jest o wiele większa szansa, że sięgną po nią ludzie młodzi i że uda się wokół niej zbudować taki oddolny ruch marketingowy, który będzie ją promował właściwie za darmo. Dlatego wydawcy są bardzo zainteresowani tym, żeby na tym BookToku być jako marki, żeby mieć tam swoje profile, żeby te profile zdobywały jak największą liczbę followersów, ale też żeby ich książki były widoczne na innych kontach booktokowych.
Bo to wokół książki nie tylko budujemy rozumiem, historię o tym, o czym ona jest, jacy są bohaterowie, ale też opowiadamy, budujemy całe takie uniwersum wokół nowo wydanej pozycji. Można to zrobić na BookTalku. Można opowiedzieć o rozczarowaniu lub nie zakończeniem tej książki, rozumiem. Można opowiedzieć o tym, można się wcielić w bohatera literackiego tej ulubionej powieści. Rozumiem, że trochę takie rzeczy widziałem na BookTalku.
Tak, to, co pan powiedział o tym wcielaniu się w postacie literackie, jest fajnym przykładem tego, jaki format filmików na BookTalku świeci triumfy. Jest to na przykład cytowanie niektórych fragmentów książek, wcielając się w konkretne postaci. Jest to wrzucanie w formie tekstowej wybranych cytatów, które mają w odbiorcy wzbudzić konkretne emocje, ale też w skondensowanej formie przekazać, o czym ta książka jest. Więc ponieważ na BookTalku dużo jest literatury romantycznej, dużo jest literatury zahaczającej o erotyki, właśnie tego rodzaju cytaty z takich książek wyjęte z kontekstu, jako filmiki bardzo nakręcają zainteresowanie różnymi książkami.
A powiedziałaby pani, że BookTokowcy to jest jakaś subkultura?
Jeżeli mielibyśmy mówić o subkulturze, musielibyśmy już wtedy zrobić całą subkulturę, która nazywałaby się po prostu książkary. A książkary łączą w sobie czytelników, głównie młodych, z różnych platform społecznościowych, nie tylko z TikToka, ale również z Instagrama, z Twittera również oraz z tej najnowszej platformy, czyli z Threadsów, na której rozmowy o książkach zaczęły się bardzo gwałtownie rozwijać już w pierwszym dniu, kiedy ta platforma u nas została w ogóle wprowadzona. I jeżeli mówimy o jakiejkolwiek subkulturze, to tak, jest szansa na to, że książkary mogłyby zostać pod to podciągnięte.
Ale charakterystyczne, że pani powiedziała o książkarach, a nie o książkach.
No właśnie.
Czyli mówimy to bardziej o młodych kobietach, młodych dziewczynach, niż o facetach, którzy czytają książki.
A dokładnie, ponieważ w tym momencie to młode kobiety narzucają rytm temu, co się w Polsce wydaje i jakie książki trafiają na listy bestsellerów. Jeżeli się spojrzy na te listy, to bardzo łatwo można zobaczyć, że wszystkie pierwsze miejsca, pierwsze 20 miejsc jest zajmowanych przez literaturę tradycyjnie kobiecą, pisaną dla młodych dziewczyn i również pisaną przez młode dziewczyny, ponieważ w tym momencie najbardziej poczytne autorki w Polsce to są dziewczyny tuż po studiach, 20-letnie, 25-letnie. Weronika Marszak, autorka chociażby Rodziny Monet, która jest jednym z
największych hitów
wydawniczych ostatnich lat i każde wydawnictwo chciałoby mieć u siebie taką Rodzinę Monet, dlatego taka popularność innych książek, które zaczynały na Wattpadzie jako opowiadania.
Ale czy to pani zdaniem jest tak, że to jest specyficzny odbiorca, który ma wyraźnie sprecyzowane oczekiwania i jeżeli te oczekiwania nie zostaną spełnione, to książkę odrzuca, czy wręcz przeciwnie, czy te oczekiwania można w jakiś sposób kształtować i można je kształtować właśnie za pomocą takich platform jak BookTok czy też Wattpad?
Ja myślę, że to jest przede wszystkim odbiorca, który lubi to, co zna. Więc jeżeli chwyci go za serce książka jednego rodzaju, to bardzo łatwo jest mu potem sprzedać książkę, która wykorzystuje podobne motywy, podobne zagrania fabularne, jest osadzona w podobnym świecie, ponieważ to nie jest nic nienormalnego, że lubimy to, co już znamy i to, co już raz dało nam satysfakcję. Dlatego w świecie bookmediów, w świecie tych mediów książkowych i również na BookTalku o książkach nie mówi się, opisując konkretnie wszystkie szczegóły fabuły, tylko o książkach mówi się, rozmawiając o konkretnych motywach. I to już nawet nie jest motyw romantyczny, to nie jest motyw romansu, motyw przyjaźni, tylko to są bardzo konkretne rzeczy, które najczęściej mają nazwy po angielsku. To jest motyw enemies to lovers, czyli od wrogów do kochanków po polsku. Bardzo rzadko to się niestety na polski tłumaczy. To jest motyw only one bed, że pojawia się konkretna scena, w której bohaterowie, na przykład w tawernie, w jakimś magicznym świecie, orientują się, że muszą spać w jednym łóżku. I to
czyli
jest
w gruncie rzeczy coś w rodzaju takich hashtagów, tak?
Tak, to jest dokładnie to, bo to się wszystko wzięło, i tutaj już wychodzimy trochę za BookTalka, to się wszystko wzięło z fanfików, czyli z fanowskich opowiadań tworzonych do istniejących już światów w popkulturze. Mnóstwo jest fanfików do Harry'ego Pottera, mnóstwo jest fanfików do Władcy Pierścieni i największa, najstarsza platforma zrzeszająca te fanfiki po angielsku, nazywająca się AO3, ona właśnie wykorzystywała takie hasztagi do opisywania, co się konkretnie w tych opowiadaniach znajduje, żeby fani mogli po tych hasztagach wyszukiwać treści, które by ich zainteresowały. I to wszystko potem przeszło na Wattpada i to wszystko przeszło na BookTok'a i przez to teraz to wszystko przeszło tak organicznie do świata wydawniczego, że w tym momencie, kiedy wydawca promuje swoją książkę, to właśnie wrzuca grafikę z okładką, a wokół tej grafiki jest ona otoczona tymi hasztagami z najpopularniejszymi motywami, najczęściej po angielsku.
Pani powiedziała o tym, że ten odbiorca lubi, odbiorca booktokowy i nie tylko booktokowy, ale ten, który czerpie swoją wiedzę na temat książek, głównie z mediów społecznościowych, to jest odbiorca, który lubi znane motywy. W gruncie rzeczy w takim razie dość konserwatywny odbiorca, spodziewa się spodziewanego. Czy możemy powiedzieć trochę o takim kanonie w takim razie książki, która jest najczęściej obecna na BookToku? Jakie elementy się tam powinny znaleźć? Powinna być erotyka?
To jest taki dosyć kontrowersyjny temat, ponieważ do pewnego momentu rzeczywiście myślę, że dużo użytkowniczek, głównie BookToka, oczekiwało, że w ich książkach będzie erotyka, ale w tym momencie myślę, że dochodzimy do momentu, kiedy ludzie się troszeczkę tym nasycili. Tylko że jeszcze nie na polskim BookToku. To jest tak, że w pierwszej kolejności pewne zjawiska pojawiają się na amerykańskim BookToku, na anglojęzycznym BookToku, a potem dopiero powoli przechodzą do nas. Więc w tym momencie oferta tematyczna polskiego BookToka rzeczywiście jest trochę rozerotyzowana. To w tym momencie urosło już do rangi takiego mema, że ktokolwiek mówi o jakiejś książce na BookToku między innymi, ale to też na Bookstagramie się pojawia. Też nie chciałabym demonizować jednej platformy, bo to jest zjawisko wykraczające tylko poza jedną. Jasne. I ten mem polega na tym, że ktokolwiek mówi o jakiejś książce, to zawsze pojawia się pod spodem komentarz, czy są tam smuty.
A smuty?
Smuty. Smuty, ja to w tym momencie spolszczyłam, ale chodzi o angielskie smut, czyli właśnie sceny erotyczne. I jest to zjawisko, któremu niekoniecznie trzeba się dziwić, biorąc pod uwagę, że ludzie się tym interesują, młodzi ludzie również się seksem w książkach interesują. Jednak pewne niebezpieczeństwo, które dostrzegam ja i dostrzegają inni twórcy zajmujący się książkami w internecie, polega na tym, że do niedawna książki nie miały oznaczeń wiekowych, wciąż niektóre nie mają, a jednocześnie wydawcy bardzo wykorzystywali to, że tematy erotyczne są popularne wśród młodzieży i książki, które moim zdaniem powinny być oznaczane jako tylko dla dorosłych, były marketingowane w ten sposób, żeby namawiać do ich zakupu zdecydowanie za młodych odbiorców.
Erotyka może być często, ale nie zawsze. A jaki element musi być zawsze? Trochę magii w takiej książce?
Powiedziałabym, że przede wszystkim romans.
Romans.
Stąd też popularność takiego nowego gatunku, nowego podgatunku właściwie w literaturze, który się nazywa romantazy. To wybuchło znowu w trakcie pandemii i w tym momencie wykształcił się z tego całkiem osobny gatunek. I mówimy tutaj o fantastyce, która nie tyle zawiera wątek romantyczny, bo przecież tego zawsze było mnóstwo, tylko w której wątek romantyczny odgrywa wiodącą rolę i to głównie z tym wątkiem na myśli czytelnik sięga po książkę, a nie koniecznie po to, żeby poznawać przygody bohaterów. Jemu chodzi o to, żeby ci bohaterowie się zeszli, że chce obserwować drogę, którą oni wspólnie przechodzą, a te poboczne przygody, jakieś tam zbawianie świata, walki z orkami, to już schodzi na drugi plan. I tego w tym momencie jest mnóstwo. To jest niesamowicie popularne.
A czy znajdę na przykład księgi jakubowe na BookToku?
Tak.
Jednak.
Myślę, że spokojnie się znajdzie. Ja osobiście, to nie jest mój rodzaj literatury, dlatego ja tego nie szukałam, ale mówiąc o BookToku, ja staram się też zawsze zachęcać do tego, żeby zgłębiać swoją własną niszę. TikTok ma to do siebie, że ma bardzo czuły algorytm. To znaczy, że jeżeli się go nauczy, że chce się oglądać konkretne rodzaje filmów, to on będzie je pokazywał, a jeżeli będzie się mu zaznaczało, że niektóre treści nas nie interesują, na przykład te najpopularniejsze na BookToku, jak to romantazy, jak książki Sary J. Maas, która jest królową BookToka, tak samo Colleen Hoover, która pisze takie bardzo łzawe obyczajówki, to TikTok będzie w stanie nam podsunąć innego rodzaju filmiki o literaturze, które nas zainteresują. I ja wiem, że mówi się o tej przestrzeni książkowej, trochę ją demonizując bardzo często. Raz, że to jest miejsce tylko dla nastolatków, że nie ma tam nikogo poważnego, że nie da się tam znaleźć książek dla siebie, jeżeli się szuka reportaży, high fantasy, jeżeli się szuka kryminałów, thrillerów i tak dalej. A to po prostu nie jest prawda, tylko trzeba włożyć w to trochę czasu i trochę zaangażowania, żeby nauczyć TikToka swojego gustu po prostu. Wiem o tym dlatego, że ja to sama musiałam zrobić i ja to zrobiłam z sukcesem, można by powiedzieć. W tym momencie nie dostaję filmów na temat książek, które mnie nie interesują, które mnie nie irytują. Ja na przykład osobiście bardzo nie przepadam za romantazy i drażni mnie ten trend z jego obecną popularnością, ale ja z BookToka wyciągnęłam jedne z moich najlepszych lektur ostatnich lat, jeżeli chodzi chociażby o fantastykę typu Saga o Zielonych Kościach Fondyli, fenomenalna trylogia, albo trylogia Devabat. To są rzeczy, których tam też...
Też
tam są, da się znaleźć reportaże. Ja sama mówię o reportażach chociażby od czasu do czasu. Da się znaleźć komiksy, da się znaleźć inne rzeczy, ale rzeczywiście trzeba trochę poszukać.
Czyli trochę do BookToka się przykleiła taka łatka, że to jest przede wszystkim young adults, że to jest przede wszystkim dla młodych dziewczyn, że to w gruncie rzeczy chodzi o romanse i trochę erotyki i nic więcej tam nie
ma.
To
jest prawda, tego rodzaju treści jest tam więcej, ale to nie jest prawda, że nie da się tam znaleźć niczego innego. I ja właśnie bardzo zachęcam do tego, żeby próbować dopasować algorytm pod siebie, a jeżeli komuś jakiejś treści brakuje, to też, żeby próbować je tworzyć. Ja, tak jak powiedziałam, sama nie jestem w demograficznym targecie BookToka, a uwielbiam z niego korzystać i zachęcam do tego ludzi w swoim wieku, ludzi dorosłych, ludzi z dziećmi, żeby tworzyli też własne konta i mówili o książkach, które ich interesują i których im na BookToku brakuje, bo bez tego one się nigdy nie pojawią.
Wie pani, jak na ostatnich targach książki przechodziłem wokół stoisk, nie wiedziałem, co się dzieje na dole, na Stadionie Narodowym. Ogromna kolejka młodych ludzi. Ogromna kolejka. Nie wiedziałem do kogo, nie wiedziałem, jaki to znany autor. Okazuje się właśnie, że to byli autorzy Young Adults, którzy znani byli właśnie na BookToku i to do nich stali ci młodzi ludzie. Najnowsze badania Biblioteki Narodowej pokazują, że rośnie nam czytelnictwo i rośnie nam czytelnictwo szczególnie wśród młodych ludzi. Myśli pani, że to jest zasługa tych społeczności właśnie budowanych wokół książek, wokół czytelnictwa? Nie mówię tylko o BookToku, ale właśnie o tych różnych platformach, o których pani wspominała?
Myślę, że jest to na pewno nie bez znaczenia. Rzeczywiście w tym roku pierwszy raz według raportu Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa w Polsce wzrosło nam czytelnictwo.
Niewiele, ale wzrosło.
Nie powiedziałabym, że niewiele, bo to jest historyczny skok chyba o całe 9%.
Ma pani rację, tak. Już dawno nie było takiego skoku.
Nawet ten skok w czasie pandemii był dosyć mikry w porównaniu z tym i też pierwszy raz w tegorocznym raporcie wzięto pod uwagę właśnie książkowe media jako źródło inspiracji czytelniczych. I to też jest pewnego rodzaju przełom. I to jest bardzo fajne, że w końcu dostrzeżono tę przestrzeń, bo ona działa niesamowicie prężnie i dzieje się tam mnóstwo ciekawych rzeczy. To, o czym pan teraz powiedział, czyli to ogólne zaskoczenie ludzi pracujących w książkach i generalnie świata książkowego tym, że na targi książki zaczęły przychodzić młode osoby i że w tym momencie stanowią one właściwie większość odwiedzających.
Tak jest.
To też jest bardzo ciekawe zjawisko. Rzeczywiście, jeżeli się pójdzie w tym momencie na targi książki, to można utknąć w wielogodzinnej kolejce czekającej po autografy najbardziej poczytnych autorek Young Adult w Polsce, ale też można się nieźle zdziwić, jeżeli na przykład porówna się wielkości niektórych stoisk. Jest takie słynne wydawnictwo, które ma tyle samo fanów, co antyfanów. Nazywa się Wydawnictwo Niezwykłe. Jeżeli się na nie trafi na targach książki, oni mają własną halę, ponieważ oni wydają tyle książek, już abstrahując od ich jakości, nie tylko wydania, ale i treściowych, ale one są niesamowicie popularne. To są właśnie romanse, dark romanse, gangsterskie romanse, romantazy. Tego jest mnóstwo i to się bardzo dobrze czyta.
A czy my jesteśmy jakimś wyjątkiem, czy to jest absolutnie ogólnoeuropejski, ogólnoświatowy trend?
Nie, my nie jesteśmy wyjątkiem. Myślę, że u nas to też bardzo widać i to bardzo mocno wybiło, ale jeżeli się chociażby porówna to z Włochami, z Niemcami, z Wielką Brytanią, tam też tego rodzaju książki, w dużej mierze pochodzące z Wattpada, są bardzo, bardzo popularne. Na przykład na Netflixie teraz mamy film Rzeźbiarz Łez, który jest na podstawie jakiegoś włoskiego romansu, który też zaczynał na Wattpadzie. W Niemczech wychodzi tego mnóstwo. W tym momencie, z tego co słyszałam, właśnie Rodzina Monet ma zostać przetłumaczona na niemiecki i niedługo ukaże się u naszych sąsiadów. Więc to jest ogólny trend na całym świecie, nie tylko u nas.
Już słyszę to pytanie wielu. Czy to jest dobra literatura?
To zależy, co rozumiemy przez dobrą literaturę. Ja tutaj muszę tak trochę dyplomatycznie wybrnąć, ponieważ wiem, że mnóstwo ludzi lubi te książki. Jeżeli pan zapyta mnie o moje zdanie, ja tych książek nie czytam. Próbowałam, bo kiedyś musiałam do pracy, powiedzmy. I ja uważam, że jeżeli chodzi o styl, jakość literacko-warsztatowy, to są bardzo złe książki, ale rozumiem, co młodym osobom może się w nich podobać.
To, co się może podobać?
Po pierwsze mamy
naturalność?
Piszą to również osoby młode, więc czytelnicy automatycznie czują większą więź z pisarkami zbliżonymi do nich wiekiem. Czytają o tym, o czym chcą czytać, znaczy o porywach serca, o pierwszych miłościach, ale też przeżywanych w takich dekoracjach przygodowo-gangstersko- elitarnych, bo to tam są wszyscy są tam niesamowicie bogaci i wszystko to oczywiście nie rozgrywa się w Polsce, bo Polska jest cringe'owa. Cringe'owe są polskie imiona i nastolatkowie nie chcą czytać książek, w których ktoś nazywa się Kasia i Mateusz, tylko oni chcą czytać o Eriku i Anastazji. Więc wszystko to rozgrywa się w USA, bohaterowie mieszkają w USA, ale wiemy, jakie to są Stany. To nie są prawdziwe Stany, tylko to są to jest pewna odrealniona przestrzeń wspólna dla całego świata połączonego tą amerykańską popkulturą, która nawet w Ameryce tak naprawdę nie istnieje, tylko to jest taki świat fantazy, tylko umieszczony w miejscu, które wyobrażamy sobie, że jest Ameryką. Ale jeżeli chodzi jeszcze o tą kwestię jakościową, ponieważ wciąż trwają i powracają jak bumerang dyskusje właśnie o tym, czy ta literatura jest niebezpieczna, czy powinniśmy pozwalać ją czytać nastolatkom i tak dalej. My też czytaliśmy złe rzeczy, jak byliśmy mali, prawda? Ja pamiętam, że nie czytałam samych dobrych książek, ponieważ nie zależało mi na tym, żeby czytać nie wiadomo jak górnolotną literaturę. To, na co liczymy, tak mi się wydaje, pozwalając młodym czytelnikom na tego rodzaju książki, to jest to, że oni wykształcając w sobie nawyk w ogóle sięgania po książkę, w pewnym momencie dojrzeją do tego, żeby czytać inne rzeczy. Ale też umówmy się, nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy czytali noblistów. Jestem w ogólnopolskiej stacji nazywana tutaj ważną postacią w świecie BookToka i ja tutaj głośno przyznam, że ja osobiście nie czytam noblistów, ponieważ to nie jest literatura dla mnie. Ja wolę literaturę gatunkową, kocham kryminały, kocham fantastykę, więc to też jest poziom, do którego można aspirować. Nie chodzi o to, żeby z każdego robić literaturoznawcę. Problem pojawia się w momencie, i znowu wracam do tego, o czym mówiłam już wcześniej, jeżeli te książki są nieodpowiednio oznaczone i kierowane reklamowo do osób, które są zdecydowanie na nie za młode. I uważam, że o tym powinniśmy głośno mówić i na to powinniśmy zwracać uwagę. Ta najpopularniejsza polska literatura Young Adult jest niesamowicie popularna również wśród 10-latków, 9-latków, rodziny Monet
czytają. I te osoby jeszcze nie dorosły.
Nie, uważam, że nie dorosły i że mogą spokojnie na to zaczekać, ale tutaj już jest odpowiedzialność rodziców, odpowiedzialność księgarzy, odpowiedzialność sprzedawców w tych wielkich księgarniach, żeby zwracali uwagę na to, co czytają dzieci i co się tym dzieciom kupuje. Bo powinno się tego pilnować, a wydawcy po ich stronie powinna leżeć odpowiedzialność oznaczania odpowiednio książek i dawania im jednak znaczka, że coś jest polecane dla czytelników od 15, 16 czy tam 18 roku życia.
Polecamy czytanie generalnie. Można zacząć od Young Adult, a potem może będzie inna literatura. Niekoniecznie lepsza, gorsza, inna. Różnej literatury należy próbować. O tym mówiliśmy w radiu RMF24. Magdalena Adamus, Katus Gikus, jedna z czołowych postaci, pozwoli pani, że raz jeszcze powtórzę, czołowych postaci społeczności booktokowej także.